Witam Państwu, kłania się Wiesław Pin. Proszę Państwa, czytam dla Państwa książkę pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Uważam, iż jest to niezwykle ważna pozycja, którą powinni przeczytać, w tym przypadku wysłuchać. A ci Państwo, którzy są zainteresowani Azją Wschodnią. Część ósma. Politolog posługujący się aparatem naukowych kategorii zachodnich staje się bezradny, gdy chce się podjąć analizy państwa konfucjańskiego. Franklin W. Hahn, jeden z wybitnych sinologów amerykańskich, znawca epoki Ming oraz Chin współczesnych, wskazywał na pluralistyczną naturę ustroju Chin cesarskich, mnogość rozmaitych ośrodków rządowych, brak władzy absolutnej, bujny rozwój autokratycznych struktur lokalnych i skuteczność mechanizmów kontroli społecznej nad państwem. W. Theodore Debary, znakomity badacz amerykański, wręcz eksponował liberalną naturę konfucjanizmu, a zwłaszcza neokonfucjanizmu i ograniczenie przezeń tendencji despotycznych. Etienne Balzac, a nie mniej sławny badacz europejski, opisywał natomiast system polityczny cesarstwa i jego społeczeństwa jako totalitarne, wskazując kontrolę państwa nad wszystkimi sferami życia społecznego oraz wpajanie ideologii konfucjańskiej. Także wiele innych badaczy eksponowało głównie despotyczną naturę cesarstwa. Jacques Garnier przypomniał jednak, że już Matteo Ricci, żyjący w latach 1552-1610, pionier działalności misjonarskiej w Chinach, w ukończonym w roku 1609 opisie systemu politycznego tego kraju podkreślał, że cesarz nie może prawie o niczym decydować sam, gdyż jego decyzje są przygotowywane przez odpowiednie urzędy według określonych procedur. Ponadto zaś skarb państwa jest ściśle oddzielony od prywatnej szkatuły władcy, który nie może, jak to czynią władcy z Europy, w uznawaniu czyichś zasług przyznać znacznych sum czy majątków ze skarbu. Ów jezuita opisywał nawet, że życzliwie doń nastawiony cesarz instruował go, jak należy napisać podanie w sprawie misji, jakich sformułowań unikać, by nie zostało ono zakwestionowane w ministerstwie rytuału, podkreślam jeszcze raz, istniało ministerstwo rytuału, rzecz niezwykle ważna, i zostało przesłane do cesarza z opinią pozytywną. Garnier zwraca uwagę na wysoką specjalizację cesarskich urzędników i zbiór, a z drugiej strony na fundamentalne znaczenie regulacji prawnych, norm i ustalonych zwyczajów. Wszystko to stwarzało, jak pisze ów badacz Garnier, wbrew przekonaniu o absolutnej swobodzie przywoływanym przez sam termin despotyzm, istotne ograniczenia arbitralnej władzy cesarza i przywilejów, które mógł nadawać. Cesarz był zobowiązany do przestrzegania narzucanych mu norm i formalności, czego skrupulatnie pilnowała niezbędna mu do rządzenia administracja. Jakiekolwiek naruszenie rytuałów i zwyczajów norm zawsze prowokowało ostre reakcje i ogromne protesty. Przywiązanie do tradycji i rytuałów stanowiło potężną siłę determinującą, moderującą, bez wątpienia bardziej nawet efektywną niż regulacje konstytucyjne. Garnier konkluduje, iż państwo chińskie było wprawdzie w wysokim stopniu scentralizowane i sprawowało całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, wojskami i gospodarką poprzez podatki, monopol na edycję pieniądza i nadzór nad określonymi rodzajami produkcji oraz nad wspólnotami religijnymi i wierzeniami, ale panujący na przykład w XVII wieku miał władzę nieporównanie bardziej ograniczoną niż królowie Francji i nie mógł działać jak mu się podobało. Chiny były bowiem rządzone przez bardzo wysoko rozwinięty i skomplikowany system administracyjny, oparty na wynalezionych tam regułach służby cywilnej, system ogromnie zbiurokratyzowany i bezsensownie formalistyczny. Inni badacze dodawali, że państwo chińskie, przynajmniej od połowy drugiego tysiąclecia naszej ery, było bardzo niesprawne właśnie z powodu tej ciężkiej, zbiurokratyzowanej machiny kierowanej często przez niekompetentnych i skorumpowanych funkcjonariuszy. Wiele z tych cech występowało w Chinach nawet we wcześniejszym okresie. Benjamin Schwartz podnosi jeszcze inne kwestie. Wprawdzie jego zdaniem ideałem konfucjańskim była całkowita zgodność myśli rządzących i rządzonych, jednak koncepcje wyznaczone przez władze centralne jako podstawa tego konsensusu były określone bardzo ogólnikowo. Ponadto na gruncie konfucjanizmu jako oficjalnej ideologii formowały się całkowicie odmienne szkoły myśli, co uniemożliwiało w praktyce zdecydowaną ingerencję państwa we wszystkie sfery życia. Mimo silnych tendencji do ujednolicenia ideologii i życia, cesarstwo nie było totalitarne we współczesnym sensie. Brakowało bowiem totalnej kontroli życia społecznego i sztywnego, monopolistycznego systemu ideologicznego z ortodoksyjną wykładnią. No cóż, myślę, że to już mój wtręt. Myślę, że to ostatnie zdanie można odnieść do sytuacji Polski, jak ulał pasuje. Czytam dalej. Inni badacze wskazywali przede wszystkim na kluczową rolę chińskiej elity urzędniczej w życiu politycznym i społecznym cesarstwa, którą w uproszczeniu nazywa się mandaryńską. Tworzyli ją lokalni obszarnicy cieszący się wysokim prestiżem i wpływami ze względu na stopnie naukowe uzyskiwane w wyniku egzaminów państwowych i sprawowanych okresowo urzędów. To ostatnie podejście podważało mit scentralizowanego, despotycznego cesarstwa na inny sposób, implikowało słabość państwa w związku z dominacją w nim elit lokalnych, ich działalności i ich interesów. Jeszcze inne podejście do problemu państwa chińskiego reprezentuje Erbin Wong, pracujący na Zachodzie badacz chiński. Zwraca on uwagę na zasadniczą odmienność procesów rozwoju państwa na dwóch biegunach kontynentu euroazjatyckiego. Jego zdaniem Europę cechowała kręcowa fragmentacja polityczna i nieustanne wojny między małymi tworami politycznymi uniemożliwiające formowanie się większych organizmów państwowych. W Chinach natomiast mieliśmy do czynienia z ogromnym imperium opartym na gospodarce agrarnej, co prawda okresowo się rozpadającym, ale nie za długo znowu odbudowującym jedność. Bardzo specyficzne tradycje, koncepcja i instytucje polityczne Europy nie mogą być traktowane jako powszechna norma, gdyż takie podejście sprawia, że państwa pozaeuropejskie postrzegane są jako dewiacyjne. Oczywiście cudzysłowie. Na przykład zachodnie sekwencje rozwojowe państwa są zupełnie różne od modelu chińskiego, w którym elementy uznawane w Europie za nowoczesne ustępowały już w czasach starożytnych, proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze raz to przeczytać. Na przykład zachodnie sekwencje rozwojowe państwa są zupełnie różne od modelu chińskiego, w którym elementy uznawane w Europie za nowoczesne występowały już w czasach starożytnych. Podejście Erwin Wonga, zrywające z częstym wcześniej euro i amerykanocentryzmem, spotkało się z dużym zainteresowaniem, mimo że Badaczem formułował jeszcze zbyt wiele nowatorskich cech. Wskazanie jednak przeweń na nieadekwatne stosowanie europejskich stereotypów historycznych do opisu odmiennych struktur chińskich i innej drogi ewolucji może objaśnić przywoływane wyżej rozbieżności w opisach państwowości chińskiej. Podobne tezy, choć nie formułowane tak ostro, przedstawiano wcześniej. Można dodać, że współczesne przemiany państwa chińskiego budzą jeszcze większe kontrowersje. Ze specyfiką chińskich tradycji państwowych zmagało się wielu badaczy i wspomniane wyżej kluczowe kontrowersje nie wyczerpują bogactwa dotychczasowych analiz, z których warto wymienić choćby najbardziej znaczące. Arthur F. Wright, związany z Uniwersytetem w Yale, był w Stanach Zjednoczonych jednym z pionierów badań konfucjanizmu jako pewnej ideologii społeczno-politycznej i etosu życia publicznego. Zorganizował m.in. kilka znaczących sympozjów z udziałem całej plejady uczonych amerykańskich, europejskich i japońskich. To właśnie Wright wylansował koncepcję państwa konfucjańskiego, które jego zdaniem zrodziło się w początkowym okresie dynastii Han Zachodniej, czyli okres 2006 przed naszą erą, 8 naszej ery. Po chaosie związanym z obaleniem dynastii Qin 221-207 przed naszą erą i wojną domową w rezultacie szczególnego aliansu politycznego wykształconych elit z dworem cesarskim. Dwór dysponował symbolami i narzędziami władzy, takimi jak tron, policja, wojska i organy kontroli nad społeczeństwem. Natomiast wykształcone elity wniosły do tego sojuszu sztukę rządzenia państwem i znajomość precedensów historycznych, co mogło legitymizować władzę cesarską i zapewnić państwu sprawne funkcjonowanie. Jak wskazywali starożytni historycy, konfucjaniści wnieśli także na dwór pyszne rytuały, rozbudowaną estetykę i etykietę nieznane wcześniej powstańczym watażkom, którzy objęli rządy nad cesarstwem. Dodawały one władzy splendoru i dekorum, te zaś służyły przydawaniu jej prestiżu i podkreślaniu hierarchii dostojników państwowych różnych rang. Jak wskazywał Wright, było to państwo oparte na gospodarce rolnej i podziale na dwie podstawowe klasy – chłopstwo i wykształconą elitę rządzącą, rekrutującą się głównie z klasy właścicieli ziemskich. To ujęcie inspirowało później wielu innych uczonych, ukazujących złożoność tradycji chińskich. Proszę Państwa, to był koniec ósmej części. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej części książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Dziękuję i do usłyszenia.